Witam bardzo serdecznie w aktualnościach dnia pana posła do Parlamentu Europejskiego, Ryszarda Czarneckiego, byłego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie panie przewodniczący.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie, ukłony z Brukseli.
Panie przewodniczący, Komisja Europejska ogłosić ma dzisiaj w Brukseli nowy pakt Unii Europejskiej w sprawie migracji i azylu. Przewodnicząca i szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że będą to zapisy humanitarne i zapewniła o solidarności Unii z krajami ratującymi migrantów. A zatem rzeczywiście, czy powrócił pomysł dotyczący relokacji?
Z całą pewnością ta deklaracja jest pewnym otwarciem drzwi dla większej pomocy dla imigrantów, ale również dla tych państw, pomocy finansowej, dla tych państw, które mają kłopoty z imigrantami na skutek swojej takiej, a nie innej kontrowersyjnej polityki migracyjnej. Jest to w praktyce próba płacenia przez Unię Europejską i kosztów politycznych, i kosztów konkretnych, ekonomicznych za błędną politykę tych największych państw Europy Zachodniej, które od lat przez fakt, że były państwami kolonialnymi, a także przez fakt, że szukały taniej siły roboczej, miały problem z rękami do pracy, prowadziły bardzo twardą politykę migracyjną. Teraz, kiedy przyszło płacić odsetki z tego tytułu w postaci różnych problemów, na ratunek wzywa się Unię Europejską. Unia Europejska ochoczo tutaj chce w tych kosztach partycypować, co oczywiście jest rzeczą taką trochę o tyle dziwną, że te kraje, które prowadziły rozsądną politykę migracyjną, jak chociażby Polska czy krajów naszego regionu, one teraz będą musiały partycypować w kosztach, właśnie jako płacąc cenę za te państwa, które prowadziły politykę taką bezrefleksyjną czy bezmyślną politykę migracyjną.
Panie przewodniczący, polski projekt to projekt dotyczący pomocy, ale na miejscu, w tych krajach, które są dotknięte różnego rodzaju napiętymi sytuacjami politycznymi, ale także konfliktami zbrojnymi. Czy ten projekt przez Polskę realizowany dotyczący pomocy na miejscu znajdzie w końcu akceptację na forum międzynarodowym, myślę o Unii Europejskiej?
Ja sam byłem w szeregu obozów dla uchodźców w różnych krajach na Bliskim Wschodzie, także w Iraku, w Kurdystanie, tam gdzie były obozy dla uchodźców chrześcijan głównie. I myślę, że to jest absolutnie najbardziej racjonalny pomysł. Po pierwsze dlatego, że daje się szansę tym ludziom na poprawę losu tam, a przez to zmniejsza się przynajmniej albo unika ich przyjazdu do Europy, a po drugie także względów ekonomicznych, bo przecież taniej jest pomagać uchodźcom tam niż za dużo większe pieniądze tutaj. Więc z obu tych powodów ta polityka jest rozsądna. Ja myślę, że tutaj naprawdę my nie powinniśmy nikomu nic narzucać, ale to jest wzajemnością. To znaczy, jeżeli jakieś inne kraje chcą sobie sprowadzać migrantów, niech to robią, ale my powinniśmy mieć prawo prowadzić politykę imigracyjną taką, jaką chcemy. My zwracamy uwagę, że Polska w tej chwili znacznie bardziej pomaga imigrantom niż kilka lat temu, właśnie dlatego, że przeznacza konkretne coraz większe kwoty na pomoc charytatywną, humanitarną, na szpitale tam, właśnie po to, żeby tych ludzi tam zatrzymać. Skądinąd, gdy chodzi o chrześcijan, na przykład w Syrii, Iraku, ma to szczególny kontekst, mianowicie ich wyjazd do Europy byłby w pewnym sensie spełnieniem pewnych planów większości muzułmańskiej, która tam chciałaby się chrześcijan stamtąd pozbyć. Więc tym bardziej trzeba im właśnie w ten sposób pomagać.
W tej debacie dotyczącej emigrantów często brakuje tej refleksji dotyczącej działań podejmowanych przez Polskę, panie przewodniczący, chociażby w kontekście przyjętych Ukraińców przez Polskę. Przecież tam w dalszym ciągu de facto toczy się konflikt zbrojny z Rosją, a teraz jeszcze kolejne rzesze przybywających Białorusinów do Polski.
To prawda. To jest tak, że urzędnicy unijni, którzy jakoś tak chętnie czytają krytykę Polski w zachodnich gazetach, są zupełnie ślepi i głusi, na przykład na różne artykuły w brytyjskim prestiżowym Financial Times, który wprost mówi o statystykach myślących Polskę na drugim miejscu w Unii Europejskiej, gdy chodzi o przyjmowanie uchodźców, no tyle, że oczywiście w to się wlicza ten ponad milion Ukraińców, który do nas przybywa. Okej, część tych ludzi potem wyjeżdża, pracuje, wraca. Tym niemniej jednak, jeżeli będziemy zawężać tę otwartość tylko dla ludzi z Afryki czy Azji, no to Polska może wyjść na taką, na taki kraj, który jest przeciwny europejskiej solidarności, ale my jesteśmy wręcz prymusami tej europejskiej solidarności, bo pomagamy i to krajowi, ludziom, no, którzy są Europejczykami, którzy są chrześcijanami, którzy aspirują do przyszłego uczestnictwa w Unii Europejskiej, więc uważam, że wręcz tutaj jest to bardzo takie racjonalne działanie z naszej strony. No, oczywiście ta sprawa jest bardzo polityczna. Solidarność europejska jest takie słowo wytrych, jak gdy chodzi o Nord Stream, gazociąg północny, to już jakoś nasi zachodni sąsiedzi, bliżsi, dalsi, bo przecież nie chodzi tylko o Niemców, tam również korzystają z tego na przykład firmy holenderskie, czy włoskie, czy francuskie, tutaj nabierają wody w usta, ale solidarność europejska jest bardzo pożyteczna, żeby Polsce, czy Węgrom, czy Czechom wypominać pewne rzeczy w tym obszarze, gdy chodzi o politykę migracyjną.
Teraz pakiet klimatyczny, panie przewodniczący. Komisja Europejska przedstawiła w czwartek plan w sprawie podniesienia celu redukcji emisji na rok 2030 do 55%. Decyzja katastrofalna dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu. Górnicy z kolejnych kopalń rozpoczynają protesty w środę także, czyli dzisiaj odbywać się będzie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozmowa między Związkowym Komitetem Protestacyjnym strojkowym, a delegacją rządową. Czy ten pakt klimatyczny jest do zaakceptowania przez Polskę?
Uważam, że nie. To jest przykład działania wręcz nie fair ze strony Unii Europejskiej. Nasi bogaci, bliżsi, dalsi sąsiedzi mieli parędziesiąt lat, a konkretnie znam sytuację Wielkiej Brytanii, nawet ostatnio o tym rozmawiałem z panem prezesem Kaczyńskim. Tam Brytyjczycy zaczęli zamykać kopalnie w latach 50., tak? Mieli na to no, 4-5 dekad. A to nie była tylko pani Margaret Thatcher, to było znacznie wcześniej już zaczęto to czynić. Przymuszanie krajów naszego regionu, a ja jestem polskim politykiem, więc bronię polskich interesów, czy głównie polskich interesów, więc myślę przede wszystkim o naszej ojczyźnie. No to jest tak naprawdę próba, mówię to z całą odpowiedzialnością, ograniczenia konkurencyjności Polski. To jest próba zduszenia szybkiego rozwoju gospodarczego naszego kraju. Te obciążenia są absolutnie niemożliwe do spełnienia, są katastrofalne i ja uważam, że w tej sprawie polski rząd powinien sięgnąć po weto. Czy my się na to po prostu zgodzić nie możemy, bo oczywiście Unia przedstawia takie krany finansowe w postaci różnych funduszy, z których kraje będą mogły korzystać, żeby osłabić tą terapię szokową, no tyle, że te fundusze są absolutnie nieadekwatne do olbrzymich kosztów, które na Polskę czy inne kraje będą, naszego regionu będą nakładane.
Unia Europejska nie odpuszcza także, jeżeli chodzi o wojnę cywilizacyjną. Tęczowa iluminacja, panie przewodniczący, pokazała się na budynku Komisji Europejskiej. Jest to wprost atak wymierzony przeciwko w Polsce i te tak zwane strefy wolne od LGBT, fake news, który rzeczywiście rozsiał się dosyć intensywnie po całym świecie, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.
Tak, mówiąc wprost, kiedy nas przekonywano do tego, żeby głosować na akces Polski Unii Europejskiej, no, nie przekonano akurat, bo głosowałem przeciw względu na warunki naszego wejścia do Unii, to wówczas mówiono, że przysięgano solennie, że Unia się nie będzie wtrącać wewnętrzne sprawy Polski, gdy chodzi o kwestie moralne, obyczajowe, że Unii wara od tego, że w ogóle to będzie niemożliwe. Bo rzeczywistość jest inna i to się coraz bardziej nasila, intensyfikuje. To jest sytuacja niezaakceptowania. My naprawdę nie narzucamy nikomu, jak to ma żyć, ale też no, nie możemy pozwolić, żeby nam ktoś narzucał. To oczywiście nie jest kwestia Unii Europejskiej wyłącznie, bo te modele takiego permisywizmu, relatywizmu, takiej rewolucji kulturalnej czy obyczajowej, one funkcjonują na całym świecie, także w USA. Więc to nie jest kwestia, że to Unia Europejska to zaczęła, Unia Europejska się w to wpasowuje, tak? Nie jest wcale twórcą tego, jest częścią tego projektu, może antycywilizacyjnego. Natomiast w moim przekonaniu tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że Polacy mają swój rozum, mają własną konstytucję, która wyraźnie definiuje pewne rzeczy, na przykład małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, także politykę prorodzinną, macierzyństwo, ochronę macierzyństwa. No to jest konstytucja. Ci wszyscy, którzy tyle mówią o polskiej konstytucji, takiej bardzo bronią, no też powinni cytować ją w sposób integralny. No i myślę, że tutaj także, ale także w tej sprawie chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że czy to jest kwestia Puszczy Białowieskiej, czy to jest kwestia mediów, czy sądów, praworządności w Polsce, czy kwestie to właśnie związane z LGBT, są wszystko preteksty, żeby w Polskę, czasem w inne kraje również, na Węgry, uderzyć, żeby właśnie ograniczyć naszą konkurencyjność. I tutaj stosuje się naprawdę bardzo często podwójne standardy.
Panie przewodniczący, nasze polskie podwórko i kryzys Zjednoczonej Prawicy, czy według pana Zjednoczona Prawica dalej będzie zjednoczoną?
Ja powiem tak. Z punktu widzenia interesów Polski, z punktu widzenia interesów obozu patriotycznego, bardzo szeroko rozumianego, z punktu widzenia Polaków wierzących taki ideał jak Bóg, honor, ojczyzna, utrzymanie tej formuły obozu Zjednoczonej Prawicy jest rzeczą optymalną. Oczywiście są tarcia, są pewne konflikty i było zdecydowanie za dużo. Nie zwalajmy tylko na jedną partię, bo przecież pamiętamy pana premiera Gowina, który przesuwał datę wyborów prezydenckich i ryzykował tym, że te wybory możemy przegrać. Więc to nie jest tak, że jedna partia winna. Natomiast chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że no rzeczywiście tych konfliktów było za dużo, to trzeba skończyć, jakieś przysięgnięcie jest konieczne. Ja wierzę, że wygra rozsądek, może dlatego, że jestem długo w polityce, już 6 lat na szczeblu centralnym. Ja pamiętam, jak podzielona prawica oddawała władzę lewicy w 1993 roku, wtedy SLD doszło do władzy. W 2001 roku wtedy SLD ponownie doszło do władzy. Więc musimy mieć instynkt samozachowawczy, musimy mieć zdrowy rozsądek i patrzeć na to, co łączy, a nie na to, co dzieli.
Bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Ryszardem Czarneckim, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.